Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Klinika wiersza.
Po raz kolejny wracamy do antologii Suwalskie Limeryki latem 2007-2017. Do książki, która trafiła do mnie dzięki uprzejmości pana Zbigniewa Tanajewskiego, pomysłodawcy suwalskiego limerykowania. Przypomnę, że cytuję w naszej audycji utwory będące plonem tematycznych konkursów na limeryk. W poprzednich audycjach przeczytałem państwu kilka limeryków, których tematem, bo tak to trzeba określić, była Maria Konopnicka i jej twórczość oraz Julian Tuwim. Dzisiaj już na zakończenie naszej krótkiej przygody z tą uroczą książeczką, starannie wydaną przez Bibliotekę Publiczną imieniem Marii Konopnickiej w Suwałkach i Stowarzyszenie Kulturalne Bibliofil, limeryki odnoszące się do Czesława Miłosza i jego utworów. Edycję inspirowaną naszym noblistą rozpisano w roku 2011, a więc w roku Miłosza. Posłuchajcie państwo kilku wybranych limeryków. Irena Gerus-Piasecka. Nonkonformizm. Czesław Miłosz na Suwalszczyźnie na spacery chadzał w bieliźnie, gorsząc miejscową socjetę, lecz za nic miał etykietę, bo odpór on dawał dulszczyźnie. Ślad wieszcza. Głosi obelisk we wsi Puchówek, tu Czesław Miłosz ostrzył ołówek. W muzeum opodal Puchówka przechowują stróżyny ołówka. Sam ołówek ofiarą padł mrówek. Na piękne słówka. Siedzi dziewka nad brzegiem hańczy, głośno płacze i dziecko niańczy. A czyja to sprawa? Poety Czesława. Poeci to lud oszukańczy. Paweł Szczeciński. Spełniał Czesław z Doliny Issy młodej żony wszystkie kaprysy. Sprzątał za nią i szył, ścierał kurz, prał i mył, a potem mógł liczyć na bissy. Spytała Zbyszka Hela z Wąsosza, cokolwiek wiesz na temat Miłosza? Ja go dobrze znam, ma w Suwałkach kram. I wtedy Hela dała mu kosza. Artur Kozłowski. Miłosz, pisząc raz w Wigrach eseje, spytał, czemu tu ciągle tak wieje? Wezmę notes i brzytwę i ucieknę na Litwę, w tamtejsze schronie się knieje. Młody Miłosz, gdy był w Krasnogródzie, wiersze tworzył w mozole i trudzie. Mąciła jasność myślenia służąca, niejaka Gienia. Wciąż marzył o ciała jej cudzie. A teraz, kiedy już nasłuchaliśmy się limeryków, proponuję ciche zajęcia w grupach. Zapraszam naszych słuchaczy do pisania limeryków, a jak już je państwo napiszecie, przysyłajcie do nas, do Radia Gdańsk, do audycji Po pierwsze wiersze na adres
wiersze@radiogdańsk.pl.
Najlepsze limeryki, naturalnie te cenzuralne, przeczytamy na antenie. Informacje na temat budowy tej formy wiersza znajdziecie państwo w internecie. Szczegóły bardziej filologiczne, co znaczy bardziej skomplikowane, pomińmy. Wystarczy zapamiętać 5 wersów, z czego trzeci i czwarty są zwykle o 2 sylaby krótsze. Rymy AA, BB, A, co znaczy, że pierwszy wers rymuje się z drugim i piątym, a trzeci z czwartym. Zwykle w pierwszym wersie pada nazwa geograficzna. Żeby państwu zobrazować proces, będę improwizował. Na przykład, pewna pańcia z miasta wrzeszcza. Zawiązanie akcji w wersie drugim. Hodowała w wannie leszcza. Następnie w wersach trzecim i czwartym następuje dramatyczna kulminacja. Może być na przykład tak. Leszcz był wkurzony, bo szukał żony. I w wersie piątym jest rodzaj podsumowania. Jakieś absurdalne rozwiązanie. Jakie? Na przykład takie. A pańcia z nim nie zamieszka. Tu jest oczywiście rym do wersu pierwszego, do wrzeszcza. Gdyby przytoczyć całość, to brzmiałoby to mniej więcej w ten sposób. Pewna pańcia z miasta wrzeszcza hodowała w wannie leszcza. Leszcz był wkurzony, bo szukał żony, a pańcia z nim nie zamieszka. No więc tak to może wyglądać. Czy to jest proste? Proste. Najlepiej jednak wziąć sprawę na słuch. Sylaby same zaczną się liczyć, rymy same się zrymują. Spróbujcie państwo.
W metaforze.
Wyjątkowo zaczniemy dzisiaj nie od wiersza, ale od komentarza. Kto ma dosyć plastiku w oceanach, telewizorze, internecie, ręka w górę. Kto nie może już patrzeć na ludzi znanych tylko z tego, że są znani, pełniących funkcję ekspertów od wszystkiego w telewizjach śniadaniowych i innych programach o życiu i gotowaniu, ręka w górę. Mdlicie już od procesji symulakrów i symulacji? Od fejsów, instagramów, tinderów, apek i cipek? Zostań z nami, bo dzisiaj będzie o człowieku analogowym. A taki żył jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku. Kultura masowa stara się nam wmówić, że możemy mieć nieskończenie wiele twarzy, profili i żyć. Celebryci, co za kretyńskie słowo, co sezon zmieniają swój wizerunek, by ukryć smutny fakt, że nie posiadają tożsamości. Człowiek cyfrowy jest jak samo aktualizująca się apka. Odnajdzie się pod każdą szerokością geograficzną, pod warunkiem, że jest widz, czyli ja i ty. A człowiek analogowy, cóż, ciągnie za sobą własną historię, nosi w sobie przez całe życie te same kości, pamięci, z wiekiem staje się coraz mniej kompatybilny, zapomina pinów, śmieszy go zmiana skórek. Człowiek analogowy wciąż poznaje przez dotyk. Czytając książkę, chłoni opowieść, zamiast dekonstruować tekst. Pisząc SMS-a, cofa się, by poprawić literówkę. A kiedy uprawia miłość, to sumiennie, jakby uprawiał pole. Pole kapusty. Człowiek analogowy stara się dotrzymywać słowa. Czasami sięga po wiersze. Trudno się dziś żyje człowiekowi analogowemu. Cierpi na chroniczny niedobór realności. Słucha, czyta, ogląda, ale nie może zaspokoić głodu wiedzy, bo strawa jest niskokaloryczna, spulchniona i nafaszerowana wzmacniaczami smaku i zapachu. Hipsterski kult oldschoolu to jeden z przejawów głodu realności. Niestety bardzo płytki, bo dla hipstera oldschool to kolejny cytat. Estetyczna zabawka. Pamiętacie piękne lata 90? Schyłek epoki człowieka analogowego? Poezja była, jest i będzie analogowa. Czyli namacalna. Poznawalna najpierw zmysłami, a później intelektem. Nie ma na nią algorytmu. Choć wielu młodych poetów pisze tak, jakby taki algorytm istniał. Ale to się czuje, kto pisze, a kto spisuje, jak śpiewał pewien raper z Pasłęka. W latach 90. czytało się, przynajmniej ja czytałem, poetów pokolenia brulionu. Jednym z nich był Krzysztof Jaworski. Wybitny humorysta, mistrz banalistycznych miniatur poetyckich i scenek rodzajowych. Polecam Państwu jego opowiadanie Warzywniak. Ze śmiechu można dostać skurczu przepony. W dziwnych, ba przerażających czasach żyjemy, skoro banalistyczne drobiazgi Jaworskiego wydają się dzisiaj emanować mądrością. Dla wszystkich analogowych dwa wiersze Krzysztofa Jaworskiego. Miłośnikom pudelków mówimy dobranoc. Krzysztof Jaworski. Dlaczego grzech zaniechania? Myślę, zmienić się. Wreszcie. Ale teraz, w moim wieku, rzucić picie. schudnąć. Ale i tak będą mówić, o patrzcie, idzie ten gruby, co schudł. W dodatku trzeźwy. Słodkie lata 90. Żyliśmy jak zwierzęta. Bez iPadów, LTE i internetu. Dziewczyny bobry miały zarośnięte. Rzadko goliły nogi. Nic nie było wyjebane w kosmos. Nic nie było zapisane w pendrive'ach. Wszystko było zapisane w gwiazdach.
Co tam, panie, w literaturze?
W najnowszym zeszycie redagowanego w Sopocie dwumiesięcznika literackiego Topos pierwszorzędnym blaskiem świecą wiersze Zofii Zarembianki z Krakowa. Zosia jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego, historykiem i krytykiem literatury, no i jest poetką. Co najciekawsze, jej wiersze nie są, jak to się czasami mówi, akademickie czy profesorskie. Od wielu już lat uważnie się im przyglądam i widzę, jak sublimują się, jak coraz bardziej zbliżają się do czystej liryki, jak przywdziewają coraz skromniejszą, a to też znaczy coraz bardziej wysmakowaną sukienkę stylistyczną. Trzy wiersze z najnowszego numeru Toposu, które za chwilkę Państwu przeczytam, są rozmową ponad czasem i przestrzenią, rozmową z własną młodością i jeszcze wtedy młodymi rodzicami, ale też z odświętnością rzeczywistości, ze świętością istnienia. Jest w nich i żywa inteligencja dziecka, i mądrość kogoś, kto niejednego w życiu doświadczył, i medytacja nad ulotnością i znikliwością tego świata. Posłuchajmy. Zofia Zarembianka, wspomnienia nadmorskie, dedykowane mamie. Jakże ci, mamo, opowiedzieć zieloną wodę w zatoce? Przepływają twoje wspomnienia. Na skwerze przed Rivierą, to tam na trzecim piętrze była ulica Złoczyńców, artystyczny kołchoz pierwszych powojennych lat. Może jak dawniej jest szare albo zielone i tak upływa w wieczność. Tablica Ivo Galla miał być moim chrzestnym, ale umarł. Kulawą panią Halinę, jego żonę, pamiętam. Wnosi herbatę na chyboczącej się tacy i mówi: całkiem ładna jest ta twoja córeczka. Wiersz bez tytułu. Latem siedzimy na psiej plaży między Sopotem a Kamiennym Potokiem. Na siedziskach z przewróconych drzew, pod stromą skarpą, z bezpłatnym widokiem na morze. Tyle tu pięknego psiego jestestwa, uradowanego wodą, piaskiem, przestrzenią. Psie konwentykle, świętość istnienia. Wiersz bez tytułu. Z dedykacją dla taty. 90-letni chłopczyk obserwuje na łące motyle z siatką na kiju przerzuconą przez ramię, w krótkich spodenkach biegnie na spotkanie. Nad nim przelatuje ćma.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Jarosław Iwaszkiewicz, Azjaci, część czwarta. Pamiętam, że kiedy w 1977 roku jako student czwartego roku poznańskiej polonistyki kupiłem w księgarni Mapę Pogody, nowy tom wierszy Jarosława Iwaszkiewicza, utworem, który zrobił na mnie największe wrażenie, była czwarta część poematu Azjaci. Przy czym określenie największe wrażenie nie oddaje doświadczanych wtedy emocji. To nie było wrażenie, to było natychmiastowe i nieodwołalne zauroczenie potęgą obrazowania, swobodą i odwagą poetyckiego zamierzenia, które łączyło odległe miejsca i kraje, Europę i Azję. To wszystko prawda, ale tym, co mnie urzekło najbardziej, był rytm wiersza, jego niesłychana akustyka, jego rozdzwonienie i rozkołysanie. Byłem wtedy zanurzony w poezji Pipera, Przybosia, Karpowicza, a więc poezji trudnych rytmów, poezji, która negowała muzyczność frazy, celowała w brzmieniowych dysonansach i kontrapunktach. A tu nagle taki prysznic. Przez dłuższy czas wprost upijałem się frazami iwaszkiewiczowych Azjatów. Doskonale wtedy czułem, co znaczą słowa Baudelaire'a z paryskiego Splinu. Jest godzina pijaństwa. Aby nie być udręczonymi niewolnikami czasu, bądźcie ciągle pijani winem, poezją lub cnotą. Przyznam się Państwu, że mimo upływu czasu, nadal, kiedy czytam Azjatów, a zwłaszcza czwartą część tego poematu, tę część, którą za chwilkę usłyszycie Państwo w interpretacji Jarosława Tyrańskiego, wino poezji szumi mi w głowie. Bo o co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, żeby wszystkie baby skrzydlate machały tęczowymi skrzydłami i żeby wszystkie Madonny wychodziły nas witać i żebyśmy pijani dzwonami i żebyśmy pijani winami wołali jak tylko można najgłośniej kołom, bołom, kołom, bom. A na co te dzwony biją? A kogo te dzwony wzywają? Oto już zupełnie inne pytania, inne problemata. A ich wykładnie każdy z nas odnaleźć musi sam.
Jarosław Iwaszkiewicz, Azjaci, 4. Słuchaj, żeńka, poślemy wszystkie baby skrzydlate do Rostowa Wielkiego na wieżę. Niech kałam bonią w mury. Poślemy Angelinę, Antoninę i Żannę, inne Ałę i Rimę i Nonnę, niech dzwonią z całych sił kołom bom, żeby słyszeli u świętej Agnieszki, Fuori, Lemura i dalej w całym Palermo i w Monreale i także dzwonili kołom bom, żeby odpowiedzieli u Notre Dame de Grande i u świętego Hilarego i u świętego Łoderyka i żeby uszy zatykali u samego świętego Leonarda i u świętej Guduli i żeby nad całą Europą stał taki wielki pogłos, dzwonienie i nad rzekami Europy i nad wyspami Europy i nad morzami Europy kołom bom i żeby wszystkie baby skrzydlate machały tęczowymi skrzydłami i żeby wszystkie Madonny wychodziły nas witać przez złote wrota, przez srebrne wrota, poprzez skrzydlate drzwi i żebyśmy pijani dzwonami i żebyśmy pijani winami wołali jak tylko można najgłośniej kołom bom, i żebyśmy gnali konno naprzód, wszyscy razem w tęczy dzwonów kołom bołom. Azjaci. Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą, od czego zacząć.